Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Dorotę Lińską-Złoch, poetkę i redaktorkę. Dzień dobry, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Tak się zastanawiam, czy my w pół drogi, jeżeli chodzi o wiersze, czy przekroczyłyśmy już pół metek?
No ja mam nadzieję, że my jesteśmy na samym początku naszej drogi.
To jest niekończąca się droga.
My nie nadążymy opowiadać o utworach, które powstają i są publikowane.
Zresztą nie jedziemy autostradą, często są to drogi mniej uczęszczane, kręte, wyboiste, różnie to bywa. A nawiązujemy oczywiście do tomiku wierszy W pół drogi, tak jest zatytułowany, Grzegorza Michaela Ździebko.
Tak, jesteśmy właśnie przy trzecim z czterech tomików tego autora. Trzeba powiedzieć, zgodnie z tym, co poeta również u siebie pisze, że każdy tomik jest bardzo różny. Łączy je to, że jest to poezja właśnie natchniona, powiedziałabym. Poezja, która opowiada o takich filozoficzno-życiowych rozmyślaniach.
Zanim będziemy czytać i cytować fragmenty wierszy, bo zgadzam się z panią, to może trochę o samym autorze. I tutaj niespodzianki nie będzie. Autor urodził się w Rzeszowie.
To prawda, to jest kolejny autor z tego zagłębia rzeszowskiego, które my nazywamy zagłębiem poetów. Myślę, że tamtejsze rejony ewidentnie sprzyjają natchnieniu.
Nie wiem, nigdy nie byłam w Rzeszowie, może warto pojechać i zacząć pisać poezję, bo rzeczywiście wyjątkowo płodny to jest grunt. Nasz bohater, artysta, urodził się w 1995 roku, czyli całkiem młody jest to człowiek. Psycholog i artysta z natury, muzyk z zamiłowania, poeta z powołania, dodatkowo magister pedagogiki, od niedawna wiceprezes Klubu Lokalnych Poetów Strumień, więc bardzo mocno zaangażowany w poezję. Grywa, śpiewa, przygrywa, także bardzo jest taki...
Multitwórczy, powiedziałabym, tak. Prawda? To też jest chyba jeden ze znaków takich, że osoby, które tworzą wiersze, mają zamiłowanie właśnie do pokazywania tych swoich emocji na wiele różnych sposobów. Mieliśmy już poetów malujących,
fotografujących,
gdzieś te wizualne wersje, są też również muzykujące.
No tak, i była też poetka, bodajże z Rzeszowa, która robiła na szydełku...
Tak jest.
Zwierzątka, tak? W postaci,
tak,
to się
postaci
jakoś specjalnie
bajkowe.
Nazywa. Tak.
Tak.
Natomiast nasz poeta, jak sam o sobie mówi, poprzez twórczość opowiada o życiu, doświadczeniach własnych, obserwacjach dotyczących świata i innych ludzi, a czasem o treściach z wyobraźni.
Tak, i myślę, że te doświadczenia i te myśli są bardzo z jednej strony osobiste, ale z drugiej strony myślę, że poeta bardzo chce, żeby były też uniwersalne. Stąd takie przesłania, które, takie motta wręcz można powiedzieć, w niektórych utworach pojawiające się i takie zwracanie się czasami wręcz do odbiorcy albo podkreślanie jakichś motywów.
Dobrze, to co pani wybrała na początek?
Taki utwór pod tytułem Własnych serc nie znają. Ludzie własnych serc nie znają, wypatrują pocieszenia, krzywdy sobie wypisują i szukają znieczulenia. Nie przyznają się przed sobą ani nawet przed innymi, tym częstują jak chorobą, mogą pomóc sobie sami. Myślę, że to jest taka głębsza myśl filozoficzna na temat właśnie ludzkiej natury. Tak przynajmniej ja odbieram ten utwór na temat tego, że ludzie starają się innym wejść troszeczkę w życie, innym gdzieś doradzać, pomagać, dopatrywać się dobrych i złych rzeczy, a tak naprawdę w sobie powinni szukać pewnych odpowiedzi.
Też wybrałam sobie ten wiersz, rzeczywiście do mnie przemówił. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę, że w tej poezji jest dużo rymu. To jest dość ciekawy zabieg, bo ten rym jest łamany, tak? Mhm. To nie jest tak, że cały wiersz jest rymowany, ale gdzieś ten rym się pojawia na przykład w połowie czy na końcu. Mnie czasami to przeszkadzało w takim odbiorze. Nie mogłam jakby wgryźć się czy wejść w te wiersze.
Ja przyznam szczerze, że nie jestem wielbicielką poezji rymowanej, ale to jest moje prywatne odczucie.
Zazwyczaj chyba, że jest to Antoni Słonimski, tak?
To chyba, że jest to Antoni Słonimski. Aczkolwiek ja wolę się skupiać na treści niż na formie i czasami faktycznie ta rymowana forma przeszkadza mi w odbiorze. Tutaj myślę, że właśnie to łamanie z jednej strony jest przeszkodą, ale z drugiej strony też atutem, bo podkreśla to, że nie było szukania rymów na siłę. Że tutaj nie ma takiego, muszę napisać ten utwór dalej w konwencji rymowanej, żeby mi się zgadzało, tylko jest takie przełamanie właśnie tego elementu, tej formy, żeby przekazać treść bardzo różnorodny sposób.
Myślę, że ta poezja byłaby niestrawna, gdyby ona była rzeczywiście od początku do końca rymowana. Tutaj się z panią zgodzę, mimo właśnie trudności wejścia czasami w rytmy tych wierszy. Natomiast autor też używa w tytułach bardzo często myślników, na przykład nie rozumna swego grzechu.
Tak, no te myślniki myślę, że mają podkreślać właśnie zmiany, których dokonuje też w słowach i to, że można czytać je na różne sposoby, tak? Że takie przedzielenie słowa troszeczkę zmienia jego znaczenie. Każe zastanowić się, czy to jednak ma być cały wyraz, czy mają być to dwa oddzielne wyrazy. Także taką zabawę słowem i formą doceniam.
Nie rozumna swego grzechu. Chełpiąc się subtelnie, niszczy i oczernia, choć po cichu gorsząc się widokiem zgliszczy, nie rozumna swego grzechu, widząc jego konsekwencje, z nim kłóci się nie ze mną. Absurdalne to pretensje, tworząc aurę nieprzyjemną. Gdy określa szkodę wadą, czuje winę swoją krzywdę. Atakuje mnie nieprawdą, rozcinając znowu bliznę.
Tak, czyli mamy tutaj taki troszeczkę rytm i rym, natomiast sama treść, czyli gdzieś to właśnie zastanawianie się o krzywdach, o winie, winna, niewinna, no myślę, że to są takie rozmyślania poetyckie, które myślę każdego człowieka gdzieś dotykają i cały ten tomik jest taką próbą odpowiedzi na takie egzystencjonalne czasami głębsze, czasami bardzo proste pytania. Mnie ujmuje jeden z utworów, który podkreśla to, dlaczego poeta pisze i co myśli o tym swoim pisaniu. Jest to utwór pod tytułem Wartością.
To poprosimy.
To, kim jestem, jest wartością, nie powodem, by się wstydzić. W pewien sposób dojrzałością, która może sobą karmić. W tym, co piszę, nie ma pychy. To świadomość poetycka. To terapia, jej oddechy, siła twórczo-literacka. Powiedziałabym, że to jest w pewien sposób manifest taki, prawda? Takie podkreślenie, że wiem, dlaczego piszę, wiem, po co piszę, a być może też wiem, dla kogo piszę. I mimo tego podkreślenia takiego, że nie ma pychy, to świadomość poetycka, tak?
No tak, ale też ważna jest ta autoterapia, tak? Autor tutaj otwarcie mówi, że pisanie to jest jakaś forma kanalizowania swoich emocji, uczuć, rozmawiania ze sobą.
Dokładnie. I to też jest podkreślenie tego, bo niektórzy twierdzą, że ten, który pisze poezję, to taki się zdaje być słabszy, to nie jest poważne, prawda? No bo poważne, no to są powieści, reportaże, a poezja to jest taki banał. I tutaj właśnie poeta doskonale to ujmuje, że to nie jest powód, by się wstydzić, że pisze po to, żeby sobie z pewnymi swoimi emocjami poradzić i żeby przekazać je też innym. To jest powód do dumy.
Ja mam króciutki wierszyk zatytułowany Łamano we mnie zdanie. Wiesz, nieufny jestem nadal, wciąż łamano we mnie zdanie, podważanie jego bezmiar, jak zbudować przekonanie.
Prosto i w sedno, powiedziałabym. Tutaj jest wiele takich właśnie utworów krótszych, które można wręcz określić takimi aforyzmami w pewien sposób, takim streszczeniem, powiedziałabym, pewnej myśli. To jest pewnie coś, co poeta chwyta. On też w wywiadach kilkukrotnie powtarzał właśnie, że pojawia się czasami jakaś myśl, którą po prostu chce zapisać. I powiedziałabym, że te krótsze utwory można nawet nazwać takimi aforyzmami, które w zeszycie takim aforyzmów powinny się znaleźć. Krótkich utworów, krótkich myśli, które zresztą można na wiele różnych sposobów interpretować. Utwór nie musi być długi, żeby dawać wiele znaczeń.
No to ja mam próbkę i przykład takiego właśnie aforyzmu, jak pani to określa. Pewnie też jakieś przemyślenie, które zostało przelane na papier w taką formę poetycką. Czujesz, że masz rację. Kiedy czujesz, że masz rację, lecz niepewność każe zadrżeć, kruszysz własną satysfakcję, choć nie chciałeś wcale milczeć.
I to jest taki zwrot do adresata, gdzieś tutaj opisanie pewnej sytuacji. i ja bym powiedziała, że interpretacji tego utworu, mimo jego niewielkiej formy, może być dużo, tyle ile czytelników.
Akurat mnie się ten wiersz bardzo podoba, bo tutaj wszystko zostało uchwycone w punkt, kiedy można by pisać traktat o tym, jak się czuje człowiek, kiedy mierzy się z własną niepewnością, z nieśmiałością. Gdzieś w głębi duszy czuje, że ma rację, że jest przekonany. A wrodzona nieśmiałość, niepewność, czy może nabyta, tego nie wiemy, no powoduje, że milczymy na przykład, tak? Mhm,
dokładnie.
Albo mówimy to z olbrzymią obawą.
Tak. Ja też to, na co zwróciłam uwagę w tym tomiku, to częste odniesienia do dobra, zła, do walki gdzieś ze złem, z demonami. I odniesienia również do Boga. Tutaj znajduje się kilka takich utworów bezpośrednio dotykających religii i Boga.
Boże, bądź ze mną, choćby taki utwór.
Tak jest. Albo Który jesteś? Też utwór, który od razu nawet samym tytułem już gdzieś nawiązuje do religijności, w którym poeta zwraca się dokładnie do Pana Boga. Pomyślałem kiedyś, Boże, Panie, Boże, który jesteś. I zrobiłem tak w pokorze, będzie lepiej, kiedy będziesz. To jest fragment utworu, który doskonale podkreśla też moim zdaniem podejście poety tak do życia, do tego, że gdzieś szuka swojego miejsca, swojego przewodnika, powiedziałabym, i pokłada swoje życie w rękach Boga, zawierza mu.
No tak, i potwierdzeniem jest cytowany już przeze mnie wiersz, tytuł tego wiersza, Boże, bądź ze mną. I umocnij zaufanie, którym chcesz, abym cię darzył, niech przemienia przekonanie, żebym co rusz się nie topił.
Tak, czyli takie właśnie wierzenie w to, że mimo trudności, które spotykamy na swojej drodze, jest ktoś, kto trzyma nad nami pieczę, prawda? Że jest jakaś moc, która daje nam to dobro, pomagające zwalczać zło. Jest też taki utwór, który myślę jest dobrym wskaźnikiem, dobrą wskazówką do życia. Przemawia do mnie całkiem dobrze. Jest to utwór pod tytułem Zdołałeś. Nawet jeśli jest ci trudno w coś uwierzyć lub zaufać, przytocz sobie choćby jedno, w czym zdołałeś jednak sprostać. Niech się stanie świadomością szansy albo możliwości. Nie napełniaj się chwiejnością. Zmieniaj swoje niepewności. Myślę, że to jest jeden z najbardziej pozytywnych utworów w tym tomiku. Taki niosący bardzo nadzieję, takie pocieszenie i taką świadomość, tak, że nawet jeżeli w twoim życiu dzieje się coś źle, znajdź to, co dzieje się dobrego, co potrafisz zrobić dobrze i spraw, żeby to dodało ci pewności.
No właśnie, na potwierdzenie ja z kolei zacytuję wiersz Wiem, co robię, bo to też świadczy o tym, że artysta, poeta ma świadomość tego, co pisze, co robi i jest w tym coraz bardziej umocniony i pewny. Wiem, co robię, idę dalej. Tak zapiszę nowe strony w drodze długiej, drodze krętej, dla niektórych jam szalony. Wiem, że słusznie stawiam kroki, choć zrozumieć czasem trudniej. Widzę przy tym pewne znaki, które mówią mi, idź pewniej.
To ja jeszcze zakończę takim podsumowaniem, kolejnym utworem, który doskonale wpisuje się w przedstawione przez nas historie. To, kim jestem, to kim będę. Utożsamiam się ze sobą, z tym, kim jestem i co robię. Zapisaną wewnątrz mapą, dziś pomagam właśnie sobie. Tak obdarzę zaufaniem to, kim jestem, to kim będę. Umocnionym przekonaniem nowy życia smak odnajdę. Tylko po prostu iść do przodu.
I to na dzisiaj wszystko. Przypomnę, że rozmawiałyśmy o tomie W pół drogi Grzegorza Michaela Zdziebko z panią Dorotą Lińską-Złoch, poetką i redaktorką. Dziękuję bardzo, pani Doroto.
Dziękuję, pani Iwono.
Jacek Puchalski nam program zrealizował. Życzymy państwu dobrej nocy. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.